Usiądźcie wygodnie, nawet bardzo wygodnie. Chcę poruszyć temat, który nie jest łatwy, jest dosyć obszerny. Dzisiaj pewien jakby fundament chcę położyć, ale jest to temat, który dla nas, dla ludzi Kościoła, dla ludzi wiary jest mega ważny. Jest taką esencją w ogóle naszego codziennego funkcjonowania, życia. A dla ludzi, którzy nie znają Boga, nie są ludźmi wiary, no ten temat jest totalną abstrakcją, żeby nie powiedzieć jakimś wariactwem w ogóle, ponieważ chcę powiedzieć o uwielbieniu, o naszym uwielbieniu Boga. Więc kiedy my uwielbiamy Boga, dla ludzi, którzy nie znają Go, to no brzmi to jak co najmniej dziwnie, tak? I czym ono jest, z czym jest związane, jak do tego podchodzimy? No my chyba trochę się powinniśmy na tym znać, tak? Ponieważ to powinno być naszą codzienną, naszym życiem, naszą codzienną czynnością każdego dnia. Ale kiedy pojawia się termin uwielbienie, to o czym my w pierwszym odruchu myślimy? Tak szczerze. O śpiewie, tak. Czyli na przykład o tej pierwszej części na nabożeństwie, albo jakimś innym spotkaniu o charakterze modlitewno-śpiewającym, uwielbieniowym. Że uwielbienie to jest taka specjalna, jakby zorganizowana część, gdzie my czcimy Boga właśnie najczęściej przez pieśni. I powiem tak, warto od czasu do czasu zastanowić się, czy zadać sobie pytanie, czy uwielbienie, które my praktykujemy, czy jest, może tam czegoś brakuje, może ono jest właściwe, czy ono jest po prostu właściwie. Wiecie, ja patrząc już wstecz, zauważyłem, że można w życiu robić wiele rzeczy. Wiecie, uwielbienie jest takim czynnikiem, ma taki czynnik ludzki. No to my to robimy, tak? My to robimy. Bierzemy gitarę, bierzemy mikrofon, czy cokolwiek innego i my to robimy. No jest w tym czynnik ludzki bardzo silny, czyli my sami decydujemy, jak to zrobić. A to, co ma do powiedzenia na ten temat Bóg, to jest inna kwestia, tak? I wiecie, ludzie mogą przez całe życie robić pewne czynności i to wcale nie oznacza, że ktoś robi jakąś czynność przez 20 lat, że to jest właściwe. Przepraszam za ten przykład, jest totalnie jakby z innej dziedziny. Ale można myć filtr od akwarium przez 25 lat i robić to za każdym razem źle. I ja się o tym przekonałem. Wow. I zacząłem to robić dobrze. Mam nadzieję. I jest to taki drobiazg, takie nic nieważne. Ale jeśli się to źle robi, no to ci mieszkańcy tego akwarium mogą w najgorszym przypadku iść do tak zwanego rybiego nieba. Zupełnie niepotrzebnie. Więc chciałem, żebyśmy się temu przyjrzeli, jak powinno wyglądać prawdziwe uwielbienie. Czy jest jakiś wzór na właściwe uwielbienie? Gdzie się zaczęło uwielbienie? Gdzie się ono zaczęło? I może będzie dobrze zacząć od tego ostatniego pytania, gdzie ono się zaczęło, bo okazuje się, że uwielbienie nie zaczęło się na ziemi i że uwielbienie nie zaczęło się od ludzi. Ten wzór, ten model jest gdzieś indziej i dobrze, żebyśmy się temu modelowi przyjrzeli. Więc czytamy, że ogólnie uwielbienie zaczęło się w niebie i ono cały czas odbywa się w niebie. Nie, że się zaczęło i się skończyło, a to, co my robimy tutaj na ziemi, teraz jako Kościół, wcześniej naród wybrany, to my tylko skromnie przyłączamy się do tej chwały, do tych stworów, do tych serafów, do tych aniołów, do tego wszystkiego, co tam się dzieje, do tego dymu, do tych grzmotów, do tych świateł, o czym mówi Biblia i za chwilę przeczytamy parę fragmentów, to my tylko skromnie się do tego przyłączamy, wpasowujemy, dostrajamy się jakby do tego. Ciekawy fragment, pamiętacie, kiedy Hiob tam zaczyna z Bogiem dyskutować, że coś mu tam nie pasuje. Bóg do niego w końcu przychodzi i daje mu taki długi wykład przez parę rozdziałów i w którymś momencie mówi do Hioba tak: gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął na nią mur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Czyli zanim powstała ziemia, czy w trakcie powstawania ziemi, synowie Boży już od dawnego czasu oddawali chwałę Bogu. Chcę przeczytać fragment, myślę, że znany dla nas, myślę, wszystkich, z Księgi Izajasza, kiedy szósty rozdział, kiedy Bóg objawia się Izajaszowi. I ta wizja pojawia się w kilku miejscach w Biblii. Podobna wizja. To, co widzi Izajasz, widzi Ezechiel, potem jeszcze Jan w objawieniu Jana. Więc szósty rozdział, zobaczmy od pierwszego wersetu. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, czyli niebo, tak? Widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł i dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrząsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana zastępów. Opis, skromny opis, ale ja próbuję zawsze sobie to wyobrazić. Ta potęga, ten majestat po prostu chwały, która tam miała miejsce, była tak przytłaczająca, kiedy on to tylko z daleka zobaczył i on myślał, że już jest po nim, to już koniec, po prostu on tego nie wytrzyma. Jako człowiek po prostu, jako śmiertelnik, jako po prostu no, grzesznik. I tak przy okazji ten fragment też pokazuje, że kiedy my zbliżamy się do Boga, zbliżamy się do chwały, kiedy my uwielbiamy Boga, to my wiemy, jak my daleko od Niego jesteśmy. My jesteśmy od razu przekonywani, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy nieczyści, że jesteśmy niegodni i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ofiara Pana Jezusa na krzyżu, żebyśmy poczuli się godni. Przystąpcie z ufną odwagą do tronu łaski, mówi Nowy Testament. Ale można powiedzieć tak, że jednym chyba z najlepszych sposobów na tak zwane uświęcenie, na którym nam wszystkim zależy, to jest uwielbienie. Bo kiedy ja uwielbiam, zbliżam się do Boga, przychodzi Boża obecność, to Bóg mnie przekonuje o wszystkich nieprawidłowościach w moim życiu i ja, wiecie, nie można z grzesznym sercem, z brudnymi rękami, jak Biblia mówi, wznoście czyste ręce do Boga. Uwielbić Boga, tak? Nie można pójść nagrzeszyć, a potem oddać chwałę. No, tak się po prostu nie da. Więc uwielbienie, wiecie, jakbyśmy pilnowali w swoim życiu tylko uwielbienia, to my będziemy żyć idealnym, świętym życiem, tak? Chyba, żeby, bo się nie da inaczej, chyba żebyśmy byli naprawdę skrajnymi jakimiś obłudnikami. Więc zobaczcie, jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. Nie chcę jakby wnikać w szczegóły. Generalnie to jest te serafy, jakieś takie stwory, tak? Mają 6 skrzydeł. Zobaczcie, jakbyście chcieli to namalować, ich po prostu nie widać. Widać tylko skrzydła. Bo dwoma zakładają swoje oczy, dwoma zakładają swoje nogi i dwoma oddają chwałę. Innymi słowy, koncentracja nie jest na tym, co uwielbia Boga, tylko koncentracja jest na samym Bogu. On jest w centrum. Inni czują się, nawet te stworzenia, które są wokół tronu Boga, czują się tak, nie wiem, żeby całkowicie uwaga nie była na tym, kto czci, tylko w centrum jest Bóg. Na tym polega prawdziwe, właściwe, wydaje mi się, uwielbienie. Natomiast jak to tymczasem wygląda na ziemi? Jak to wygląda na ziemi? Kto jest najważniejszy podczas naszego uwielbienia? Albo inaczej, o kim my myślimy w trakcie uwielbienia? I trzeba szczerze przyznać, że niestety, ale czasami w trakcie uwielbienia, może nawet więcej niż czasami, wiecie, o kim myślimy? O sobie. Boże, ja Ciebie chwalę. Boże, ja Ciebie błogosławię. Ale Boże, pobłogosław mnie. Boże, ja mam różne sprawy, które potrzebują być przez Ciebie dotknięte. Boże, rodzina, Boże, zdrowie, Boże, to, Boże, tamto, Boże, ja mam jeszcze takie i takie rzeczy, ja Ciebie uwielbiam, ale ja, prawda? Koncert życzeń. Ja powiem, trzeba dziękować. Biblia mówi, proście, a będzie Wam dane. To nie jest złe, ale myślę, że uwielbienie jest taką wyższą formą w ogóle modlitwy, że kiedy my nie prosimy, a tylko skupiamy się na Bogu, nie na sobie, tylko na Bogu, to Bóg i tak zajmie się naszymi sprawami. Tak? Tak to najczęściej bywa, że my zapominamy o sobie. Niektórzy mają naprawdę wielkie problemy. Oni zamiast prosić, zamiast załatwiać swoje sprawy, zamiast panikować, zamiast błagać, to oni uwielbiają Boga. A Bóg to widzi i zajmuje się ich sprawami. I nawet się nie obejrzą i często sytuacja jakaś jest rozwiązana. Spójrzmy na przykład opisu chwały uwielbienia, jaki zobaczył Jan w niebie. Tam jest trochę więcej szczegółów. To jest podobny opis, który miał Izajasz, ale troszeczkę inny. Tak jak wspomniałem, wiecie, uwielbienie, które mamy na ziemi, kiedy będę to czytał, to nie znaczy, że my teraz mamy jakąś kopię zrobić, tak? Bo tego się nie da jakby skopiować, ale żebyśmy załapali zasadę, bo zasada powinna być ta sama. W jaki sposób my czcimy, kto jest w centrum uwagi, jak my się technicznie do tego zabrać. Więc 4 rozdział objawienia Jana, posłuchajcie tych wersetów i kiedy będę je czytał, to spróbujcie jakoś ściągnąć to na ziemię do naszych warunków. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, Jakby głos trąby rozmawiającej ze mną rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, kto na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karmelowego. A wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony. A na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy, i grzmoty, przed tronem zaś płynęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieka, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Dużo tych różnych szczegółów tutaj jest. Są tutaj jakieś błyskawice, jakieś grzmoty, jakieś głosy. Są tutaj te 4 postacie. I jak porównać te wszystkie fragmenty, które o tych postaciach mówią, Ezechiel też o tym wspomina, to jest taka postać, która ma z jednej strony, jak patrzymy, jest lew, z tej strony, jak patrzymy, jest orzeł, z tej strony, jak patrzymy, jest człowiek, a tutaj cielec. Jak patrzeć z przodu na 4 postacie, to każda jest inna. Ale jakby się odwróciły, to wszystkie są... No, generalnie o co tutaj chodzi? Ja myślę, że oprócz aniołów, oprócz ludzi, tak jak czytaliśmy na początku, nie przez przypadek, Psalm 148, całe stworzenie woła. To jakby pulsuje, tętni. W stworzeniu jest coś takiego, że tam jakby serce biło w środku i to wszystko idzie na chwałę Bożą. Biblia nawet używa, że stworzenie wzdycha, czeka. Na co czeka najbardziej? Żeby synowie Boży zaczęli oddawać chwałę Bogu. A jest ich trochę na tej ziemi. Żeby ta chwała po prostu się podniosła w taki sposób. Ezechiel dodaje: każda z postaci posuwała się wprost przed siebie, szły tam, gdzie Duch chciał, aby szły, posuwając się, nie obracały się. Czyli widać, że tam jest taki jakby mechanizm, że to wszystko się nie zatrzymuje, wszystko idzie do przodu, nikt się na niczym się nie rozprasza, tylko jest pełna koncentracja na Bogu, wszystko jest skierowane w stronę tronu, wszystko się posuwa do przodu, jakby się rozwija. Każda z tych postaci miała po 6 skrzydeł, wokół, wewnątrz, pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy. Nie ma żadnej przerwy, nie ma żadnego zacięcia. Wiecie, to jest ciekawy obraz. Ja nie mówię o tym po to, żebyśmy to skopiowali, bo tego się nie da dosłownie skopiować. Ale wiecie, my pośpiewamy przez pół godziny raz w tygodniu i nazywamy to uwielbieniem. A tutaj, zobaczcie, jak wygląda uwielbienie. Nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, cały czas, posuwając się do przodu. W Ezechielu jest nawet powiedziane coś takiego, że jakby to na kołach szło, coś takiego. Więc no, warto ten obraz zapamiętać, że 24 godziny na dobę, jak w szwajcarskim zegarku, to uwielbienie posuwa się do przodu. Wiem, że niektórzy podeszli do tego dosłownie i ja nie mam nic przeciwko temu, lepiej to robić niż nic. Czy my jesteśmy w stanie wielbić Boga przez 24 godziny na dobę? Tak szczerze? No właśnie, jeśli nazwiemy uwielbienie śpiewaniem piosenek, to będziemy mieli problem, tak? Bo Mariusz nie da rady. Chyba że sobie się zaweźmie, to może 24 wyciągnie, ale co z 48? Co dalej? W niektórych kościołach to zostało rozwiązane w ten sposób. Jeśli dosłownie to wziąć, żeby chwała... To niektórzy, jak jest duży kościół, to jest kilka zespołów, więc wchodzą na scenę, grają, nie wiem, po 3, po 4 godziny jeden zespół, potem oni się zmieniają, wchodzi następny i gra następny zespół. Ale czy o takie uwielbienie chodzi Bogu? Żeby ktoś grał i śpiewał? Wiecie, po jakimś czasie to się stanie dosyć mechaniczne, tak? Jak to zrozumieć? Jak to, żeby ten model, który jest w niebie, ściągnąć tutaj na ziemię? Tak naprawdę ja wierzę, że każdy z nas może uwielbiać Boga przez 24 godziny na dobę. A jeśli ja tak wierzę, to możecie się odwrócić do swojego sąsiada i tak mu powiedzieć: możesz uwielbiać Boga przez 24 godziny na dobę. Powiedzcie to. Wow, jakieś nowe odkrycie będzie. W jaki sposób? Tak, od jutra się pewne rzeczy zmienią. Tak. W jaki sposób, słuchajcie, już wiecie, że możecie, a teraz się dowiemy w jaki sposób. Powiem tak, nie ma takiej możliwości, żeby oddać chwałę Bogu o 11:00 w niedzielę na ulicy Sienkiewicza 33A, jeśli nasze uwielbienie nie będzie trwało od rana do wieczora, od poniedziałku do soboty. To nie ma takiej możliwości, żebyśmy tu przyszli, nagle otrząsnęli się z tego dziwnego świata i oddali chwałę Bogu. My możemy pośpiewać, my możemy podnieść ręce, my możemy coś spróbować zrobić, ale ja nie wiem, czy to trzeba nazwać uwielbieniem. Jeszcze raz. Jeśli nie uwielbiamy Boga swoim życiem od rana do wieczora, od poniedziałku do soboty, jeśli tego nie robimy i przyjdziemy tu o 11:00, co nawet niektórym się nie udaje nawet to, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy oddali chwałę Bogu. To nie jest akurat pocieszające. Dlaczego? Zobaczcie. Biblia mówi o czymś takim, o takim nieustannym uwielbieniu. I to chciałbym dzisiaj zaznaczyć. Tak jak w niebie. Ten mechanizm się nie zatrzymuje. I to, co w niebie, jest dla nas przykładem. I nasz mechanizm też nie ma się zatrzymywać. Zobaczcie. Nowy Testament. Kolosan 2:7. Wkorzenieni weń i zbudowani w nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Nieustannie dziękczynienie. Okay? Hebrajczyków 13:15. Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc war, które wyznają jego imię. A Paweł, pisząc do Tesaloniczan, mówi, bez przestanku się módlcie. Bez przestanku. Niektórzy to czytają, ups, auć. Bez przestanku się modlić. Tak? Jak można się modlić, chwalić, dziękować bez przestanku? Zachowując jednocześnie zasadę, że nie można być wielomównym na modlitwie, tak? Bo Pan Jezus tak powiedział. Więc ja powiem, że jest możliwe takie uwielbienie, takie dziękowanie, jeśli właściwie na to spojrzymy, czym w ogóle jest uwielbienie. Tak? Całe stworzenie, którego my jesteśmy częścią, ono nie powinno, ono chwali cały czas Boga. Ono chwali, to jakby tętni dla Boga, tak? Jest, chodzi z taką, jakby jest ta świadomość Boga. No, myślę, że zwierzęta też mają jakiś taki właściwy stosunek do stworzenia czy do stwórcy, jakiś taki szacunek. Czasami nawet my możemy się czegoś od zwierząt samych nauczyć, tak? Ale chodzenie w Bożej obecności, życie z taką świadomością, że ze mną jest Bóg, życie z takim szacunkiem do Boga jest możliwe, prawda? Ja nie muszę cały czas jakby mielić językiem, ale od rana do wieczora mogę myśleć o Bogu, mogę być skupiony, cokolwiek będę robił, mogę być skupiony na Bogu. Cokolwiek dotkną moje ręce, to może chwalić Boga. Żyję normalnie, ale cokolwiek robię, o cokolwiek myślę, z kimkolwiek rozmawiam, to wszystko może wskazać na Boga, to wszystko może wykazać jakiś szacunek do Boga, mogę okazywać bojaźń przed Bogiem, cały czas myśleć o Bogu i tak dalej. Pomyślmy o tym dzisiaj w ten sposób, że właśnie dla Boga chyba to uwielbienie jest najważniejsze. Bóg nie ma pewnie nic przeciwko temu, że sobie pośpiewamy, tak, i pogramy. To też jest miłe, ponieważ w Biblii też jest mowa o muzyce, o pieśniach. Psalm 22:4. Przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Czyli Bóg mieszka, Bóg jest domownikiem. Gdzie? Tam, gdzie jest czczony, tam, gdzie jest szanowany. Tam przychodzi Jego obecność. Pamiętacie, kiedy Salomon zbudował świątynię? Ja już nie chcę wymieniać, ile tam było złota, ale całe tony. To, ile tam poszło złota, to się w ogóle nie mieści w głowie. Całe tony. Srebro to było nic. Nawet na posadzkę się nie nadawało. I Salomon mówi, jak już to wszystko zostało zrobione, mówi tak, 2 Kronik 6:18. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa, niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem? Mądry człowiek, ponieważ on wiedział, że okej, zbudował świątynię, tam jest miejsce najświętsze, ale przecież to nie ogarnie Boga. Nie można Boga zamknąć. Wiadomo, jakaś tam cząstka Boga, cząstka przebywała Bożej obecności w tym miejscu najświętszym, do którego nie wolno było wchodzić i tak dalej. Potem, wiecie, zasłona jest rozdarta, ale to była jakiś ułamek, jakaś cząstka. Nie można Boga w niczym zamknąć. I okazuje się, że Bóg nie mieszka w budynkach. Nowy Testament to wyjaśnia nam bardzo wyraźnie. Ale Bóg ma upodobanie, żeby mieszkać. On zamieszka oczywiście w swoim Synu w pełni. W pełni zamieszkał w swoim Synu. Ale Bóg ma upodobanie, żeby zamieszkać pośród chwały, pośród czcicieli. I to nie czcicieli, którzy raz w tygodniu o pół godziny pośpiewają. To nie są, to nie jest. To, to nie o takich czcicieli mu chodzi, tylko o tych od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora, nieustannie, dzień i noc, ci starcy nic innego nie robią. Oni tylko, wiecie, to jest pewien, oczywiście symbolika, pewien taki obraz, o co w tym wszystkim chodzi. Król Jehoszafat, Stary Testament. Znacie tę historię, jak miał walczyć z Moabitami. Pozwólcie, że wam przeczytam. Jeden werset tylko. Naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem Jego łaska trwa na wieki. Wiecie, jest wojna, tysiące żołnierzy, idzie armia wroga, chcą wszystkich wyrżnąć, a Jehoszafat zamiast wystawić najlepszych żołnierzy w pierwszej linii, to on wysyła ekipa uwielbienia. Gdzie jesteście? Bierzcie gitary i do przodu. Wow. On rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. I wiecie co? Wygrali. Wow. Poszli z gitarami, ze skrzypcami, co tam było i wygrali. Dlaczego? Bo jak postawimy na uwielbienie, to wygramy. Jak postawimy na uwielbienie w swoim życiu, to wygramy. Budzę się w poniedziałek rano. Nie lubię poniedziałków. Jest takie powiedzenie. Ja akurat lubię poniedziałki. No i co z tego? Zaczyna się kolejny dzień uwielbienia. Od rana do wieczora. Mogę ten dzień wygrać, jeśli będę miał właściwą postawę. Kiedy my skupiamy się na Bogu, Bóg skupia się na nas. Ostatnio słyszałem świadectwo. Jakaś kobieta była w ciąży. Poszła zrobić USG. I lekarz z przerażeniem patrzy, że dziecko praktycznie nie ma mózgu. Że ono żyje tylko, reszta ciała, że żyje tylko dzięki temu, że matka no, karmi to dziecko jakoś. A w chwili urodzin od razu dziecko umrze. No tragedia. I to była chrześcijanka. Ona powiedziała to swojej koleżance, a ta poczuła, że powinna zacząć uwielbiać Boga. I ona się zamknęła w swoim mieszkaniu i ileś tam, nie pamiętam ileś tam czasu, nic innego nie robiła, tylko tańczyła, śpiewała. Uwielbienie. Uwielbienie przez wiele, wiele godzin. Ona nawet nie prosiła o uzdrowienie. I nagle Bóg do niej przyszedł i powiedział, że sprawa jest załatwiona. Więc ona poszła do tej swojej znajomej i powiedziała, żeby poszła jeszcze raz na USG. Poszła na USG, lekarz nie dowierza, patrzy, dziecko jest idealnie zdrowe. Dziecko jest idealnie zdrowe. I to wiecie, takich świadectw jest mnóstwo. Kiedy my, ja nie mówię, że to będzie działać zawsze w 100%, ale kiedy my skupiamy się na nim, on skupia się na nas. Natomiast kiedy my skupiamy się na sobie, no, tracimy z nim relację po prostu, tak? I musimy liczyć tylko wtedy już na siebie. Czasami ktoś powie tak, no ja nie przyjdę do kościoła, nie spotkam się z wierzącymi, bo muszę pozałatwiać swoje sprawy. Na razie sobie zrobię przerwę od kościoła, no bo ja mam tyle problemów przecież na głowie. Czy to jest właściwy kierunek? Nie. Jak masz więcej problemów, to powinieneś zapomnieć o problemach i skupić się na tym, który jest najlepszym w rozwiązywaniu twoich problemów. I wtedy nawet nie zauważysz kiedy. Wiecie, ja kiedyś miałem takie w ręku, nie wiem, coś podniosłem. Coś mi takiego się stało, nie pamiętam, tak to się technicznie nazywa, że jedyny sposób, żeby taka blokada się wstrzykuje do łokcia, żeby to uratować, bo ręką w ogóle nie można było ruszać. Ale ja skupiłem się na tym, żeby po prostu oddałem to Bogu całkowicie. Skupiłem się na Bogu i chyba to było na drugi dzień, czy dwa dni później, bo ja na drugi dzień to nie zauważyłem nawet. Ja zapomniałem, że ja w ogóle z tym miałem problem. Ja na drugi dzień, jak sobie uświadomiłem, że ja miałem taki poważny problem, że to operacja, jakieś blokady trzeba tu wstrzykiwać do łokcia, to aż mi się gorąco zrobiło, że mnie nic absolutnie nie boli. Ponieważ ja zapomniałem o tym, dosłownie zapomniałem. Skupiłem się na Bogu, a Bóg skupił się na mnie. Myślę, że to, co czytamy tam w objawieniu, że Bóg jest w centrum, nikt nie myśli o sobie, wszyscy myślą o Bogu, że to jest jakiś tam model, którego się powinniśmy trzymać. Zobaczcie, jak to ma wyglądać mniej więcej, jaki styl, czyli uwielbienie to jest styl naszego życia. I mamy kilka fragmentów w Nowym Testamencie, które opisują, jak ten styl ma wyglądać. Na przykład Efezjan 5:18, no nie upijajcie się winem, to wiadomo, które powoduje rozwiązłość, bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Czy my tak funkcjonujemy od rana do wieczora, zobaczcie. Albo w Kolosan 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, wszelkie mądrości, nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych. Czyli to wszystko, co jest związane z Królestwem Bożym, z Bogiem, to wszystko ma grać w nas jakby od samego rana. I w ten sposób my po prostu czcimy Boga, szanujemy Boga. To, co chciałbym podkreślić, wiecie, nam się wydaje, że Bóg nie chce, żebyśmy Go czcili, tylko Bóg chce, żebyśmy byli czcicielami. Czcić Boga raz na jakiś czas to jest różnica niż być czcicielem. Bo czciciel, on jakby, on nie musi czcić, żeby, bo on cały czas jest czcicielem, tak? Rozumiecie, co mam na myśli? My nie musimy nagle stawać się o 11 w niedzielę rano czcicielami. My cały czas jesteśmy czcicielami. My tylko tu się zbieramy razem, żeby ta chwała była taka, wiecie, skumulowana, większa i tak dalej. Więc myślę, że tego Bóg od nas oczekuje. Każdego dnia, nieustannie, można wielbić Boga po prostu no, wszędzie. Idąc do sklepu, stojąc w kolejce, nie wiem, trenując coś, biorąc prysznic. Wszędzie możemy przyjąć tą właściwą postawę. Absolutnie wszystko, co robimy, może chwalić Boga. Może chwalić Boga. Wdzięczność, tak, jak najbardziej. Do tego jeszcze potem szczególnie się odniosę. I oczywiście w tym wszystkim jest ważne to, żeby, wiecie, te nasze uczucia do Boga były, wynikały z miłości do Niego. Zobaczcie, jeśli my kogoś kochamy, mam nadzieję, że każdy z Was, kto z Was kogoś kocha? Prawie wszyscy. Jeśli kogoś kochacie, to co? To trzeba Was specjalnie namawiać, żebyście z tą osobą spędzali czas, z nią rozmawiali, o niej myśleli. Nie, cały czas myślicie o tej osobie. Najczęściej, kiedy ktoś jest zakochany, to tak się dzieje. Ale jest dobrze, kiedy tak się dzieje, nawet już mija 20, 30 lat i dalej jest to zakochanie, tak? Więc my nie możemy się do tego zmusić, do takiego szacunku, do takiej bojaźni przed Bogiem. To musi wypływać z miłości. Jeśli Twoje uwielbienie nie wypływa z miłości, to jest nic nie warte po prostu. To tracisz czas. Więc, wiecie, mówię o tym dlatego, że może dojść do swego... Ha, pastor powiedział, że trzeba uwielbiać. O, znów trzeba uwielbiać. Pół godziny trzeba uwielbiać. No właśnie, no to nie uwielbiaj. Jeśli to jest taki problem, to nie uwielbiaj. Bo musi to wypływać. O, mój Bóg, cudowny mój Bóg, któremu dzisiaj, zaraz, ze wszystkimi innymi oddam chwałę. Wow, nie mogę się doczekać. I wtedy to jest właściwe, tak? Mamy też ciekawy obraz, co się dzieje z naszym uwielbieniem, co się dzieje z naszymi modlitwami. I to jest bardzo kluczowy punkt w tym, co chcę dzisiaj powiedzieć. Objawienie 8.3. I poszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Jak na to spojrzeć? My się modlimy, a do Boga dociera to jakby jako kadzidło, tak? Swego rodzaju taka przetworzona substancja, która jest miłą wonią dla Boga. I potem ta substancja, kiedy do Boga dotrze, jeśli dotrze, tak, jeśli zrobimy wszystko jak trzeba, to jest Boża reakcja i to kadzidło, które Bóg przyjął, które Bóg zaakceptował, które było dla Niego miłą wonią, czytamy dalej, że ono wraca do nas. 5. werset. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne, błyskawice i trzęsienie ziemi. I kiedy Bóg, wiecie, my się modlimy, my wołamy, my uwielbiamy i kiedy to poruszy niebo, to często mogą się pojawić grzmoty, powinny, tak, grzmoty, błyskawice. Pamiętacie, co robili apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy? Oni uwielbiali Boga, oni byli skupieni na Bogu. Ta miła, te kadzidło wzniosło się do góry, Bóg zareagował i te grzmoty, ten ogień po prostu poszedł na dół. Z powrotem się odbiło to od, jakby od nieba. Zobaczcie na inny przykład. Anna w Starym Testamencie ma problem. Chodzi do świątyni, codziennie, modli się, woła, płacze. Heli myśli, że już jej odbiło. Ona dalej płacze, dalej się modli, uwielbia Boga. Kadzidło wznosi się ku górze. Dociera do Boga. Bóg mówi, wow, jakie miłe kadzidło. Kadzidło odbija się od nieba, schodzi na dół i co? Zachodzi w ciążę, rodzi się Samuel, mąż Boży. Dawid mówi dosłownie w psalmie 141. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podnoszenie rąk moich jak ofiara wieczorna. Wiecie, wszystko w naszym życiu może być takim kadzidłem. Nawet dosłownie podniesienie rąk. Jeśli zrobimy to z właściwą postawą, to te kadzidło pójdzie do góry. Dlatego to nie jest, wiecie, mechaniczne podnoszenie rąk. Tylko jeśli robimy to z szacunkiem, żeby oddać Bogu, to wszystko może tak naprawdę chwalić Boga. Spójrzmy na przykład Jezusa. W zasadzie, jeśli chodzi o Jezusa, to wszystko, co On robił, to było uwielbieniem tak naprawdę. Ale spójrzmy na ten przykład, jak działa ten mechanizm. Mamy tą sytuację, kiedy Pan Jezus głosi, zbiera się dużo ludzi, zbiera się aż 5000, nie licząc kobiet i dzieci. Mnóstwo ludzi się zbiera. I Jezus ma nakarmić te tłumy, ale ma tylko 5 chlebów i 2 ryby. Jest problem. Co się dzieje? Mateusza 14:19. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo. I to jest klucz. Spojrzał w niebo. Pobłogosławił. Potem chleby łamał i dawał uczniom i uczniowie ludowi. Czyli tak. Jezus bierze 5 chlebów, 2 ryby, potem patrzy w niebo, błogosławi Ojca, dziękuje. Dziękczynienie zamienia się jakby w to kadzidło, które idzie do Boga. Bóg to akceptuje. Kadzidło odbija się od nieba, schodzi na dół i nakarmionych jest 5000 ludzi. Tak to mniej więcej działa. I tak to w zasadzie ze wszystkim działało. Pan Jezus, kiedy dokonywał największych cudów, nie wszystkie Ewangelie o tym jakby szczegółowo wzmiankują, ale często całą noc jakby popychał to kadzidło do góry. Całą noc. A na drugi dzień nagle, ups, uzdrowienie tu, wskrzeszenie tam. Nam się wydaje, że tak szybko, łatwo poszło. Nie. Najpierw było uwielbienie. Wszystko, co robił Jezus, było uwielbieniem. Nawet wtedy, kiedy poszedł zrobić zadymę do świątyni. To też było uwielbieniem. Bo Ojciec odebrał sobie chwałę, bo on wstawił się za domem swojego Ojca. Pamiętacie? Tę dziwną sytuację. Tak? Faryzeusze oczywiście takiego rodzaju uwielbienia nie chcieli zaakceptować. Czy pamiętacie ubogą wdowę, która ze swego niedostatku dała wszystko, co miała? To było uwielbienie. I to było naprawdę takie uwielbienie. Ta moc tego kadzidła doszła do nieba, poruszyło niebo do tego stopnia, że my 2000 lat później o tym wspominamy, że to było coś. Pamiętacie kobietę, która wylewa ten alabastrowy słoik, namaszcza nogi Jezusa? Niektórzy na to patrzyli. Ona oddała Bogu cześć, ona uwielbiła Boga. Też o tym dzisiaj wspominamy. Inni na to patrzyli i byli zgorszeni. Zgorszeni uwielbieniem. Dlatego tak zacząłem. To, o czym dzisiaj mówimy, co jest jakby esencją, fundamentą, istotą w ogóle naszego codziennego życia. Dla innych to po prostu jest zwykłe szaleństwo. Jak my się postaramy, my też możemy jakby wszystko, co robimy, może chwalić naszego Boga. Tak? Jeśli się postaramy, jeśli się skupimy, cokolwiek zrobimy, może chwalić Boga. Nie czcimy Boga od czasu do czasu, ale my jesteśmy czcicielami. Zapamiętajcie tę różnicę. Ja nie jestem mężem od czasu do czasu i ojcem od czasu do czasu, ale mam nadzieję, że jestem mężem cały czas. Ten proces się nie, ten mechanizm bycia ojcem i mężem się nie zatrzymuje w moim przypadku. Cały czas jestem nim, tak? I tak samo nie powinno być, że nagle, wiecie, o 11 w niedzielę zamieniam się w chwalce. Jestem o 11:00 na Sienkiewicza chwalcą, ale o 15 w niedzielę jestem już z chwalcy się robię bałwochwalcu. Włączam pudło. Od 11 do 14 jestem chwalcą, od 15 bałwo chwalcą, ale za tydzień znów będę chwalcą. Niestety tak czasami to wygląda. Mam być o 15 też chwalcą. Jeśli my od poniedziałku do niedzieli będziemy każdy jakby funkcjonował w ten sposób, że wszystko, czego ja dotknę, wszystko, o czym ja pomyślę, wszystko, co ja zrobię, to będzie uwielbienie, bo ja nie będę chwalcą, ja jestem chwalcą. Nie, że ja pół godziny pójdę do komory i ja będę chwalcą. A teraz już nie jestem chwalcą. Nie. Wszystko, co ja robię, gdziekolwiek idę, jestem chwalcą. Jeśli my tak będziemy żyć od poniedziałku do soboty i potem zbierzemy się, żeby to podsumować w niedzielę, to wiecie, my nie będziemy przechodzić na uwielbienie, ale to uwielbienie jakby przyjdzie z nami. My jesteśmy tym uwielbieniem. My już przyjdziemy tu z uwielbieniem. Nie, że uwielbienie się o 11 zacznie. Nie. Uwielbienie tu przyjdzie o 11, żeby to podsumować, żeby to po prostu poszło, wybuchło, żeby ta miła woń po prostu poszła do góry. Więc jeszcze raz. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie, tak, tutaj siostra słusznie zauważyła, ważne jest dziękczynienie. Złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków. Psalm setny, którego nie przeczytałem, ale to może teraz zacytuję, ponieważ on też mówi o tym. Wykrzykuj Panu cała ziemia, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem, wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On uczynił to wszystko, do Niego należymy, wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. I wiecie, dziękczynienie jest bardzo istotnym elementem uwielbienia. A co jest przeciwieństwem dziękczynienia? Z czym mieli problem Izraelici? Z szemraniem i narzekaniem, tak? I z takim stękaniem przed Bogiem. I użalaniem się nad sobą. Lepiej dziękować. Mamy za co dziękować, czy nie? Wiecie, codziennie Bóg daje nam nie dziesiątki, tysiące błogosławieństw. Nawet nie jesteśmy świadomi tego, co się wokół nas dzieje. Jaka protekcja, jakie błogosławieństwo, jakie zaopatrzenie. Bóg zaplanował już, że ja będę szedł za 10 lat, nie wiem, chodnikiem, że się tam gdzieś powinienem się potknąć, się nie potknę. Tak? To wszystko jest zaplanowane. Błogosławieństwo za błogosławieństwem. Więc my możemy po prostu, powinniśmy dziękować, skupić się na tym. I jeśli ten mechanizm, ten opisany w niebie, wiecie, jest jak ten dobrze naoliwiona pompa, która cały czas tłoczy i idzie to wszystko do przodu, co się dzieje, jeśli my zatniemy się, zablokujemy się? Czyli jeszcze raz, jak to działa? Jestem wdzięczny Bogu, chwalę Boga. Kiedy chwalę, miła woń idzie do góry. Kiedy miła woń dojdzie do góry, schodzi na mnie znów błogosławieństwo. I kiedy zejdzie na mnie błogosławieństwo, to ja jestem wdzięczny. No to chwalę Boga. Woń dalej idzie do przodu i dochodzi do góry. Bóg to widzi, że jestem wdzięczny i posyła jeszcze błogosławieństwo. On załatwia moje sprawy. Ja dalej chwalę. A co się dzieje, kiedy ja się zatnę i Bóg mi da, ja zapomnę Mu podziękować? Co się dzieje? Jest jakiś problem. Spójrzmy, co się może wydarzyć. Łukasza 17, rozdział 11, werset i dalej. A w drodze do Jerozolimy przychodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, oddając chwałę Bogu donośnym głosem. I padł na twarz do nóg, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt nie znalazł się, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Jeden wraca, a 9 się zacięło. Pompa tego przepływu błogosławieństwa w przypadku 9 się zacięła. Szkoda, tylko do tego człowieka Jezus powiedział: wiara twoja cię uzdrowiła. Co z tamtymi się stało na drugi dzień? Nie wiemy, nie możemy być tego pewni. Ktoś kiedyś przyrównał niektórych chrześcijan, że chrześcijanin to czasami jest jak taki zbiornik na wodę, do którego cały czas wpływa woda. I on bierze, przyjmuje, wody jest coraz więcej. I wiecie, jest takie jezioro, morze, które cały czas przyjmuje wodę. Przyjmuje coraz więcej. Wiecie, gdzie ono jest? Nazywa się Morze Martwe. Wiecie, dlaczego jest martwe? Bo cały czas przyjmuje, cały czas bierze. A chrześcijanin powinien być jak kanał, jak rzeka, który bierze, dziękuje i posyła dalej błogosławieństwo. Mamy być jak kanałami. Biblia mówi, że jesteśmy naczyniami. A do czego służy naczynie? No, żeby tam coś było, potem nie było, potem znów było. Zobaczcie, przed czym przestrzega list do Rzymian, co jest powiedziane do ludzi, którzy... Bóg im się objawiał, a oni nic, no zacięli się, tak? Zobaczcie. Dlatego, że nie poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, tak? Rzymian 1:21. I nie złożyli Mu dziękczynienia. Zobaczcie, to wszystko, o czym my mówimy. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I potem jest dalej, że Bóg wydał ich na pastwę i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak ważna jest wdzięczność. Zobaczcie, jak ważne jest to, że to, co my po prostu, te błogosławieństwo przyjmujemy, żeby ono po prostu szło cały czas dalej. Biblia mówi dużo o dawaniu, mówi dużo o sianiu i to jest też z tym związane. Pan Jezus chyba powiedział, że bardziej błogosławioną jest rzeczą dawać, aniżeli brać, tak? A jeśli ktoś bierze, no to powinien także dawać, żeby to cały czas po prostu to się nie zatrzymywało, żeby to było obracane. W Przypowieści 11:24 jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Tak? Albo kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Innymi słowy, odwracając to troszeczkę, jeśli ja czegoś potrzebuję, nie wiem, załóżmy, nie wiem, potrzebuję butów, na przykład na zimę, tak? Ja mam buty, jakby coś, ale załóżmy, że potrzebuję butów. Boże, potrzebuję butów. To co powinienem zrobić? Może powinienem znaleźć taką osobę, która tych butów potrzebuje i je dać. Kupić je komuś. I kiedy to pójdzie do góry, to te buty wrócą do mnie, tak? Bo ja sieję i zbieram. Tak po prostu działa Bóg. Wiecie, ja kilkakrotnie się spotkałem z tym, że czasami bezinteresownie coś damy, co sami potrzebujemy. Nam by się przydało, ale damy komuś. I nie wiedzieć, jak to działa, ale po jakimś czasie to do nas wraca i to jeszcze z nawiązką, ponieważ Bóg jest wierny. Kiedy Bóg widzi, że my nie chcemy być jak zbiornik zamknięty sterylnie, tylko jak taki mechanizm, który cały czas go wielbi wszystkim i to przepływa, to Bóg jest chętny nam po prostu pobłogosławić. Podsumowując, czym jest uwielbienie? To ma być całe nasze życie, w skrócie. Dzisiaj to tylko taki zarys, fundament. Całe nasze życie, od rana do wieczora, przez 7 dni w tygodniu. Postarajmy się na to w ten sposób patrzeć, że nie uwielbienie to sobie pośpiewanie jakichś tam piosenek i powiedzieć, Boże, dziękuję, tylko od rana do wieczora, przez 7 dni w tygodniu. Jesteśmy jak pompa połączona z niebem, która, cóż, może się zaciąć, ale lepiej, żeby się nie zacinała. Bóg daje, my przyjmujemy, my dziękujemy, potem znów Bóg daje, my dziękujemy, przyjmujemy, dajemy innym, Bóg znów daje. Niech tak będzie, niech to będzie jak taka naoliwiona pompa. Na koniec jeszcze może jedna historia. Pewien starszy pasterz, który mieszkał w takim odosobnieniu w górach, pasł owce, niczym innym się w życiu nie zajmował. I miał tylko dwie rozrywki w życiu. Słuchał radia i grał na skrzypcach. Tak sobie grał, też wracał jak do domu, to sobie grał. Ale ze skrzypcami jest taki jeden problem, że one w którymś momencie tak się rozstroją, że już brakuje tego pierwotnego dźwięku, od którego by nastroić tą pierwszą strunę, żeby one grały tak jak trzeba. I on wpadł na pomysł, że poprosi, napisze list do redakcji tego radia, ulubionego swojego radia, którego słucha, i poprosi ich, żeby oni o takiej i takiej godzinie, kiedy on będzie słuchał ich radia, wyemitowali dla niego specjalny dźwięk, do którego będzie mógł nastroić swoje skrzypce. A ze względu na to, że on był takim stałym słuchaczem, wiernym słuchaczem, to oni tak zrobili. Przerwali całą audycję, a teraz dla pana takiego i takiego nadajemy dźwięk, żeby mógł nastroić swoje skrzypce. I tak się stało. Znów mógł cieszyć się super muzyką. I nasze zadanie polega na tym, żebyśmy zestroili się. To nie, że my sobie uwielbiamy, jak nam się podoba. W niebie uwielbiają, jak im się podoba. Nie, my mamy się zestroić z tym modelem, który jest w niebie. Nie jest to łatwe, bo my jesteśmy na ziemi. Te serafy, nam się wydaje, że my tutaj 2 godziny, jak będziemy do czerwoności grzać na gitarze. Wiecie, jedno machnięcie skrzydłem tego serafa to jest większa chwała niż 40 gitar razem wziętych. My tu nie mamy w ogóle co konkurować. Ale my możemy się do tego podłączyć, możemy się do tego zsynchronizować, zestroić, żeby z naszego życia przede wszystkim ta miła woń szła do góry, do Boga. Więc powstańmy i z tym wszystkim, co słyszeliśmy, uczcijmy Boga tą ostatnią pieśnią, tak jakby to było w niebie.